konferencja prasowa prezydentów Andrzeja Dudy, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oczywiście i Mike'a Pence'a, wiceprezydenta USA, która otwiera czy zapowiada szczyt bliskowschodni, który oficjalnie rozpocznie się dzisiaj wieczorem uroczystą kolacją i sesją plenarną na Zamku Królewskim w Warszawie. Tutaj pan prezydent zwrócił uwagę na tą współpracę obronnościową i militarną, na zakupienie przez Polskę zestawu HOMAR czy HIMAR, wyrzutni rakiet 24. Pytanie, czy 24 rakiety to jest tyle, ile nam jest potrzeba, żeby obronić naszą przestrzeń i terytorium i przestrzeń powietrzną. No, zobaczymy, co jeszcze, bo są różne ciekawe zapowiedzi, chociażby z ust pani ambasador Mosbacher. Jakie to będą efekty dla Polski tegoż szczytu? Tyle z pałacu prezydenckiego, a my wracamy do studia.
Popołudnie wnet.
A w studiu gość już zapowiadany miesiąc temu, bo umawialiśmy się z panem profesorem na rozmowę właśnie w tych dniach, kiedy szczyt się będzie odbywał. Profesor Krzysztof Miszczak, politolog, Instytut Studiów Międzynarodowych, Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu.
No to zaczyna się ten szczyt i teraz od jak się do niego dobrać? Czy od informacji, że będzie więcej wojska w Polsce, czy od być może porozumienia między Izraelem a Arabią Saudyjską a Katarem, bo też są przedstawiciele Kataru w Warszawie, czy od wczorajszego wystąpienia wspólnego pana ministra Czaputowicza i Mike'a Pompeo. I chyba od tego, bo to najbardziej drażliwe było, od tego zaczniemy, bo mamy kawałek, fragment wypowiedzi Mike'a Pompeo specjalnie przygotowany dla pana profesora. To jest w języku angielskim, ale wszyscy zrozumiemy, o co chodzi.
We also appreciate the importance of resolving outstanding issues of the past, and I urge my Polish colleagues to move forward with comprehensive private property restitution legislation for those who lost property during the Holocaust era. Lastly, I want everyone to know that America will never forget the indomitable Polish spirit. Recently, an American named Frank Blakeman passed away at age of 96. He may be better known here by his birth name, Franek Blanek-Majan. Frank was one of the valiant Jewish partisans in Poland who risked life itself to resist the Nazi war machine. After the war, he became an American citizen, built a very prosperous life as a real estate development in New York. Frank's life was a testament to the resilience of the Polish people and to the American ideal that anyone who dreams big can rise to the top of matter, no matter where you start from. He embodied what President Trump said in his visit here in 2017. Poland lives, Poland prospers, and Poland prevails. In many different eras, the Polish people have fought for independence and liberty. Today, I urge Poland to stay the course of freedom and democracy that was hard won during both the 1980s and 1990s.
Nie będzie to tłumaczenie dokładne, ale pan sekretarz stanu, pan minister Mike Pompeo, mówiąc po naszemu, podkreślił, że liczy, że się pojawi z polskiej strony ustawa, która zabezpieczy, kompleksowo rozwiąże problem restytucji mienia prywatnego dla osób, które utraciły swoje majątności w czasie Holokaustu, a jako przykład współpracy podał pana Franciszka Blachmana, mówiąc po polsku. Kim był pan Franciszek Blachman? Ano był członkiem żydowskiego ruchu oporu w czasie II wojny światowej, a po wojnie również był funkcjonariuszem stalinowskiego aparatu represji w Polsce. Uciekł z Polski wyjechał z Polski w roku 1951. Wydał książkę, która ukazała się pod koniec roku 2010 w Polsce, gdzie oskarża m.in. Armię Krajową o współudział w Holokauście razem z niemieckimi żołnierzami. Pan Franciszek Blachman zmarł 27 grudnia 2018 roku w Nowym Jorku, więc bardzo ciekawy przykład współpracy dał pan Mike Pompeo. Panie profesorze, no to chyba zaczniemy od tej kwestii roszczeń i restytucji mienia, bo to najbardziej wzbudza emocji.
No, ma pan rację, oczywiście, tylko wydawało mi się do wczoraj, oczywiście, że tematem konferencji jest zupełnie coś innego. Ale się okazało, że tutaj pan Pompeo wskazał na tą ustawę 447, tą słynną ustawę, no i oczywiście strona amerykańska tutaj oczekuje jakichś kroków, nie wiem, rządu polskiego, strony polskiej. To jest stara sprawa, ona się ciągnie bardzo długo, tylko nie wiem, czy to było potrzebne akurat podczas tej konferencji, żeby akurat zauważyć coś takiego.
I co jest ciekawe, to nie było pytanie, bo była też seria pytań. Sam pan sekretarz miał to w swojej rozpisce, że ma to powiedzieć na wstępie swojej wizyty w Polsce, między innymi, między pochwałami i umizgiwaniami się do Polski, także fragment, że to, ta ustawa ma być rozwiązana. To jest bardzo dla nas niebezpieczne. To jest taka, są takie słowa, które oczywiście są takim kamyczkiem naszego ogródka. Zróbcie to, bo jak tego nie zrobicie, to nie ma mowy o pełnej współpracy.
Tak, oczywiście jest jakiś deal i to zasugerowane w tym wystąpieniu. Tak powiedziałem, było to kompletnie niepotrzebne. Prawdopodobnie pan minister, jeżeli tak można powiedzieć, sekretarz stanu nie był dobrze przygotowany. Myślał, że znowu będzie dojdzie do takiego, nie wiem, zachwytu nad tą wizytą, jak był podczas prezydenta Trumpa. Polacy popełniają ten kardynalny błąd. Ciągle myślą, że jak ktoś im coś powie o jakimś heroizmie podczas II wojny światowej, czy tam po wojnie walka z reżimem komunistycznym, to na tym się wszystko kończy. Tutaj pan Pompeo zasugerował, czy podkreślił, jaki jest prawdziwy interes strony amerykańskiej. Tam pewnie są też różne interesy. Tutaj wspomniał pan, panie redaktorze, o wystąpieniu pana prezydenta Dudy. Ten zakup wczorajszy, czy przez wczorajszy, to jest jedna salwa, nie wiem, no, czy to wystarczy akurat do obrony naszego terytorium. Trzeba by to widać w jakiejś konstelacji interesów międzynarodowych i Polska powinna się tutaj zdefiniować. A wracając do tej konferencji, jeżeli pan pozwoli, bo tak, to jest ważna rzecz. Oczywiście ja się zapoznałem z różnymi rzeczami tutaj na temat tej konferencji, wypowiedziami, ja widzę to zupełnie inaczej. To znaczy, widzę to w konstelacji, tak jak powiedziałem, interesów bezpieczeństwa państwa polskiego, bo dla mnie to jest najważniejsze. To znaczy, jeżeli najpierw musimy zdefiniować, w jakiej sytuacji reagujemy, w jakiej sytuacji znajdujemy się w tej sytuacji, gdzie mamy do czynienia z taką rywalizacją mocarstw. To są trzy mocarstwa, to są Stany Zjednoczone, to są Chiny, to są z odstępem oczywiście Rosja. Jest to, przypomina to taki system XIX wieku, plus, i to jest ważne, plus wojna informacyjna. To jest to, co dzieli, co odróżnia te dwa systemy. I w tym kontekście, oczywiście też wykorzystania sztucznej inteligencji akurat dla tych systemów broni, o której pan redaktor powiedział, chodzi o utrzymanie strategicznej przewagi nad tym przeciwnikiem, rywalem. Tak jak Amerykanie to definiują w ostatniej swojej strategii bezpieczeństwa. Więc tutaj trzeba widzieć tą konferencję jako jeden taki puzzle, że tak powiem, w tym całym rozwoju. I Polska tutaj oczywiście jest tym miejscem tej konferencji. Ja myślę, że ten obszar polskich interesów, amerykański przede wszystkim, ta nowa polityka amerykańska, definiująca swoich do tej pory swoich sojuszników z dystansem, powiedział, że to jest taka polityka klientelska dzisiaj. To znaczy, to jest stare politologiczne oczywiście stwierdzenie. Wszystkie te trzy mocarstwa, które wymieniłem, szukają takich swoich klientów, żeby wspierały ich politykę. I dzisiaj mamy, jednym z elementem prawdopodobnie, jest ta też polityka tutaj zorganizowania tej konferencji, ale ja widzę ją pozytywnie, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nie widzę tej konferencji, zorganizowania tej konferencji w Polsce jako negatywnej. Jeżeli pan redaktor pozwoli, to ja bym powiedział, o jakie punkty mi chodzi.
No to poproszę.
Więc to spotkanie uważam z punktu widzenia naszych interesów, powiedziałem takiego PR-u, takim językiem potocznym, jest dobre, ponieważ wszyscy koncentrują się w tej chwili na Polsce. Druga sprawa, udział, i tutaj jest taki element dosyć istotny, udział 9 ministrów spraw zagranicznych z Unii Europejskiej jest bardzo ważny, a poza tym pamiętajmy o tym, to, że Polska jest w ścisłym kontakcie strategicznym, pewnej podległości strategicznym ze Stanami Zjednoczonymi, nie umniejsza tego faktu, że tę konferencję organizuje państwo europejskie, Unia Europejska, z Unii Europejskiej. To jest 10. państwo wtedy, nie? No, żebyśmy to zobaczyli, że to w
Polsce...
Pamiętali,
że też jest.
Tak, bo jakoś ktoś zapomniał po drodze, że my jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, nie? Jesteśmy częścią tej Unii Europejskiej. Jesteśmy częścią też tej konferencji, która się ma odbyć później w Monachium, bo to jest taki pierwszy krok tej konferencji, bo później, jak pewnie pan redaktor to doskonale wie, w drugim dniu tej konferencji monachijskiej, ta konferencja monachijska już poświęcona jest też Bliskiemu Wschodowi. Jeszcze jest ważna rzecz, oczywiście ta konferencja może zakończyć się sukcesem, może, ale nie musi. Jeżeli nie dojdzie do konfrontacji na tej konferencji, jeżeli nie dojdzie do różnych takiej rywalizacji tych poglądów i co jeszcze? Ważny będzie dla nas ten komunikat końcowy. Jeżeli ten komunikat końcowy będzie taki neutralny, to on się w pewnym języku, takim żargonie politologii, sprzeda międzynarodowo.
Zaczęliśmy i pewnie skończymy o tym, co dla Polski oznacza ta konferencja, co my możemy ugrać, poza tym, że będziemy zauważeni, jak dzisiaj powiedział rano w jednej radiostacji Pestor Szewak-Weiss, że Polska będzie na tym świeczniku i flesze będą nas skierowane. To bardzo miłe i przyjemne, szczególnie dla kierowców w Warszawie, to bardzo duża jest przyjemność być na tym świeczniku światowej polityki, ale jeszcze bym spojrzał na tą konferencję z tego punktu widzenia globalnego, bo jak rozumiem, Polska tutaj nie jest najistotniejszym graczem, nie o nas się rzecz rozchodzi, tylko o pokój i bezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie. Co Stany chcą ugrać? Po co im ta konferencja?
To jest tytuł tej konferencji. Oczywiście ona była szybko zorganizowana, to jest nieprawda, że ona wcześniej była zorganizowana, to jest nieprawda, ale pokazuje też sprawność naszych służb, żeby to było jasne. To nie jest takie proste. Poza tym to jest pierwsza taka konferencja o takiej randze w Polsce. Też jest bardzo ważne. Zdobywamy jakieś doświadczenia, to jest ważne. Jakie są interesy amerykańskie? A interesy amerykańskie, Amerykanie oczywiście tej konferencji nie mogli zorganizować, bo są częścią problemu na Bliskim Wschodzie. A Polacy nie. Powiedzmy sobie, tylko że z drugiej strony Polska nie może być mediatorem w tym konflikcie bliskowschodnim, tym szeroko pojętym konflikcie bliskowschodnim, bo tam są zaangażowane różne mocarstwa, ponieważ jest w pewnym sensie stroną tego konfliktu, bo jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Tak? No więc tutaj mamy taką konstelację interesów. Co jest ważne i dlatego chciałem to podkreślić. Tu się spotykają na tej konferencji, mimo to, że nie ma Iranu, Rosji, Turcji, nie ma Palestyny, ale są jeszcze inne państwa, które są ważne i na pewno mogę, ponieważ tak długo w dyplomacji pracowałem, na pewno mogę pana zapewnić, panie doktorze i państwa, że wszystkie informacje na ten temat, co się będzie działo podczas tej konferencji, Iran dostanie. Dla nas ważne jest to, że Polska jest państwem europejskim i jest tutaj, reprezentuje też stronę unijną. Polska nie opowiedziała się przeciwko Iranowi. Żebyśmy się dobrze tutaj zrozumieli. Tydzień temu było takie oficjalne oświadczenie Unii Europejskiej, gdzie Polska wsparła to oświadczenie. To znaczy my z jednej strony widzimy, że trzeba ten problem jakoś rozwiązać na Bliskim Wschodzie. Pomagamy oczywiście tutaj, ale z drugiej strony wiemy, jaka jest polityka Iranu wspierania, jeżeli chodzi o wspieranie terroryzmu ponadnarodowego. Mówię o Hezbollahu. To jest bardzo ważna rzecz. Te rzeczy się przenoszą do Europy. Te zamachy ostatnie były organizowane właśnie przez Iran i Hezbollah.
Do tego jeszcze było spotkanie ministra Szczerskiego z ambasadorem Iranu w Polsce, żeby pokazać, że Polska jest jakkolwiek pomostem i może się porozumiewać i z Teheranem, i z Waszyngtonem oczywiście.
Panie redaktorze, jak ktoś jest pomostem, to przez pomost się przechodzi. I nie zostaje się na dwóch stronach. To jest, ale jest inna ważna rzecz. I tutaj ambasador Iranu to doskonale wie. Chodzi o te 500 lat stosunków polsko-irańskich. To jest piękna karta, to jest armia Andersa, to jest 120 tysięcy ludzi, którzy zostali przyjęci przez Iran wtedy, jak był ten konflikt, jak była II wojna światowa. To jest bardzo ważne, tam są polskie groby. My tam jeździmy co roku, Ministerstwo Spraw Zagranicznych tam składa wieńce. To też jest bardzo ważne, to jest element symboliki. My mieliśmy, nie wiem jak będzie teraz oczywiście, mieliśmy bardzo dobry state tam na tym. To znaczy wszyscy byliśmy postrzegani jako takie naprawdę zaangażowane państwo z taką przeszłością wolnościową, co jest też bardzo ważne. Pamiętajmy, że ten reżim, on nie jest wolnościowy, ale poprzedni, Reza Pahlavi na przykład, myśmy mieli też bardzo dobre kontakty z nim. To jest inna konstelacja interesów. I do tego dochodzimy, do tego pytania, co pan powiedział. Tam jest Arabia Saudyjska, tam jest Izrael. Arabia Saudyjska, Izrael, Katar jest na tej konferencji. Może się dogadają, tak jak pan redaktor powiedział. To jest bardzo dobra takie forum ich jest bardzo mało, żeby po prostu porozmawiać na ten temat i to jest dla nas ważne.
Bo pan profesor mówił o tym zderzeniu się tak. i w Warszawie, i potem w Monachium.
Tak.
No i jedynym takim pełnym zderzeniem to jest właśnie Katar, Arabia Saudyjska, czy inne państwa regionu Zatoki. Że to jest ten impas między dwoma państwami, które na co dzień nie rozmawiają ze sobą.
Tak, to jest prawda, to są dwa skonfliktowane państwa, bo tu nie chodzi w sumie o Katar, tylko chodzi o konflikt irańsko-saudyjski. To tu chodzi o hegemonię regionalną obu tych państw w tym regionie. I w tym momencie jest oczywiście Izrael, który jest zwalczany oczywiście przez Iran. I teraz się tworzy konstelacja interesów. I dlatego tutaj ta konferencja o tyle jest ważna, że ci przeciwnicy, powiedzmy, nawet tacy, jak to mówią Amerykanie, proxy states, nie? Tacy, którzy reprezentują te interesy. Katar na przykład, no nie, jest tutaj i będzie rozmawiał z Arabią Saudyjską. To jest dobre forum do wymiany poglądów, nie? Żeby pokazać, co jest, bez żadnych konsekwencji, ale można sobie powiedzieć też prawdę. Mówię, najbardziej kontrowersyjnym wydaje mi się, że będzie jednak wystąpienie Netanyahu. Tak, bo on tutaj ma wybory w kraju i musi, że tak powiem, powiedzieć coś. On nie będzie mówił do nas, nie będzie mówił do społeczności międzynarodowej, tylko do swoich wyborców. On musi wygrać te wybory, bo musi przetrwać politycznie, a to nie jest takie pewne.
No to na jakim zdjęciu najbardziej zależy Bibi Netanyahu? Z kim najchętniej chciałby się sfotografować w pełnym uśmiechu na tej konferencji?
Ze Stanami Zjednoczonymi. I z Polską, bo Polska jest tutaj takim strategicznym partnerem Izraela w Unii Europejskiej.
W czwartek spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego tak. z premierem i ministrem spraw zagranicznych Izraela, Benjamin Netanyahu. Co powinien powiedzieć polski premier?
Deal jest deal. To znaczy, deal to nie jest jedna rzecz, tylko to są dwie strony i trzeba na temat otwarcie rozmawiać, ale to nie jest dyskusja na forum większym, tylko w kuluarach. My mamy własne interesy też i proszę tutaj zobaczyć, że my jesteśmy państwem europejskim. To przede wszystkim mamy interesy w otoczeniu naszego państwa. Później są stosunki transatlantyckie, a przedtem w ramach tego są euroatlantyckie. W naszym interesie jest, żeby te trzy elementy funkcjonowały. Jeżeli to będzie funkcjonowało, to jest nasza polityka bezpieczeństwa, to jest nasza strategia i bym się tego trzymał po prostu, bo to jest bardzo ważne. My nie wiemy, co będzie z tym erratycznym prezydentem Stanów Zjednoczonych w najbliższym czasie. My nikt tego nie wie, ale musi być przygotowani. Musimy stać na dwóch nogach, tak jak ten człowiek, który się nie pochyla. Stoi na dwóch nogach i w razie czego, jak coś będzie, tego to mamy, że tak powiem, wsparcie innych krajów. I to jest bardzo ważne.
Polska polityka stoi na dwóch nogach, czy stoi na jednej nodze transatlantyckiej, a druga kuleje?
Myślę, że stoi tylko na jednej nodze. Druga kuleje w tym sensie, że ona jest nieużywana po prostu. To znaczy, a ja to nie widzę tego, że to jest problem tylko polityki polskiej. Musimy widzieć tutaj skonfliktowanie pewnych interesów amerykańsko z Europą Zachodnią, starą Europą Zachodnią, jak Rumsfeld kiedyś powiedział. No nie, było takie powiedzenie, że coś takiego jest. To było w 2003 roku, ten konflikt w Iraku, kiedy Polska się opowiedziała za Amerykanami, ale nie tylko Polska. Wielka Brytania też była, ta Hiszpania też była. Ten list 8 leżał na moim biurku, ja to mogę powiedzieć tam w środku. Wszystko tak. Więc tu jest dosyć skomplikowana sytuacja. Dzisiaj Europa, i myślę, to jest też zysk tej konferencji, musi się obudzić strategicznie. To znaczy, musi zobaczyć, że ma własne interesy w ramach stosunków transatlantyckich. Nie wychodzić z tej konstelacji. Nie. Amerykanie oczekują silnej Europy w tej konstelacji interesów, ponieważ mają gdzie indziej te interesy, które definiują.
Wrócę do tego spotkania, które jest planowane na jutro Mateusza Morawieckiego z Benjaminem Netanyahu. Przeniesienie ambasady to byłby jakiś element dealu, który Polska mogłaby dać. Pierwsze państwo Unii Europejskiej, które sankcjonuje władze Izraela nad Jerozolimą, a w zamian Izrael da nam carte blanche do polityki historycznej i powie Polacy, tak jak Żydzi, byli ofiarami Holokaustu na równej stopie?
Nie, ja myślę, że ta strona izraelska tego nie oczekuje, ale powiem dlaczego. Nie my pierwsi myślimy o takim czymś, czy w ogóle jest to brane pod uwagę, ale Czesi. Czesi się powiedzieli, to pokazali, że może coś takiego być. Poza tym tutaj Grupa Wyszehradzka pewnie dyskutuje na ten temat, czy to może być wspólna na przykład reprezentacja i wtedy mamy problem z głowy. W cudzysłowie oczywiście. Wtedy mamy jednego gracza. Ale myślę, że nie, że to nie jest tak. Ważne jest to wystąpienie Kushnera. jutro na Stadionie Narodowym. On będzie przedstawiał takie fragmenty, nie wszystko, bo to wiadomo, tam tajemnica państwa jest, ale został podpisany przez prezydenta te 180 stron tego rozwiązania konfliktu bliskowschodniego. I tam będzie ważne, co tam jest. Myślę, że to nie jest rozwiązanie konfliktu bliskowschodniego, to jest branie pod uwagę interesów Palestyny. Myślę, że to jest byłby błąd strategiczny.
Rzeczywiście jest zapowiedziane, że zięć prezydenta Stanów Zjednoczonych ogłosi taki dokument. Nawet prasa wylicza, że ten dokument podobno znany jest 5 osobom, a 4 z tych 5 będą w Warszawie.
Na miejscu, tak.
Tak, bo to będzie sekretarz stanu, ambasador USA w Izraelu i specjalny wysłannik USA na Bliski Wschód. Te 4, no właściwie prezydenta nie ma, jest w Stanach. Więc tutaj jest, jak rozumiem, mózg polityki zagranicznej wobec Bliskiego Wschodu USA jest teraz w Warszawie.
Tak, ale to są oczywiście tam, ten dokument ma mankamenty i tutaj trzeba to widzieć. Właśnie to jest jednym z tym, to co pan redaktor słusznie zauważył, Jerozolima, co z tym faktem zrobić. Mówi pan o 4 poinformowanych, dobrze by było, gdyby strona polska była poinformowana, to coś w tym dokumencie, jeżeli organizuje taką konferencję międzynarodową.
To jest pytanie retoryczne i myślę, że wszyscy znamy na nie odpowiedź, czy jest poinformowana, czy nie jest poinformowana. Jeszcze z następnym gościem wrócimy do tematu konferencji bliskowschodniej, a ja chciałbym pana profesora podpytać, Krzysztofa Miszczaka, politologa z SGH, podpytać o sytuację w Berlinie, bo naszą ostatnią rozmowę skończyliśmy na podpisaniu porozumienia na temat współpracy finansowej między Niemcami a Chinami. Minęło 3-4 tygodnie za nami, a tymczasem mamy przyjęte przez Berlin ustawę, że jest możliwa nacjonalizacja tych przedsiębiorstw, które są kluczowe dla niemieckich spółek technologicznych przed przyjęciem zagranicznym, czyli mówiąc po ludzku, jeśli jakiś chiński podmiot będzie chciał przejąć istotną niemiecką spółkę, to wówczas jest możliwa nacjonalizacja tej spółki, więc ta współpraca niemiecko-chińska to jest taki kontredans, bez żadnego zaufania. Czasami idziemy do przodu, ale czasami się cofamy.
Tak, to jest dobre pytanie, to jest tak zwane wrogie przejęcie. Tutaj Chińczycy oczywiście szukali tutaj dróg, żeby te wysokotechnologicznie rozwinięte zakłady niemieckie przejąć. KUKA jest takim symbolem tego. To są ta robotyka, jak to się mówi dzisiaj, ta technologia, ta informacyjna, to jest bardzo ważne. Ale tutaj ja bym tego nie przeceniał. Jeżeli Niemcy to wprowadzają, pokazują pewne swoje interesy, ale oprócz tego bardzo ten handel chińsko-niemiecki się bardzo dobrze rozwija. Ale i tutaj to bardzo dobre pytanie, co pan redaktor postawił. W konstelacji tych interesów tej konferencji międzynarodowej, przecież Pompeo nie przyjechał tylko do Polski. Słowacja, Belgia, wszystkie te mniejsze kraje.
Węgry.
Po co, żeby pokazać im i nie handlujcie z Chińczykami, ani z Rosjanami. Tam Rosjanie są słabsi, ale Chińczycy przede wszystkim. Dlatego powiedziałem, wracając do punktu wyjścia tej rozmowy z panem redaktorem. Tutaj chodzi o wypracowanie strategii na innym poziomie. To znaczy przyciąganie sojuszników. Chodzi tutaj o rywalizację dwóch mocarstw przede wszystkim. To są Stany Zjednoczone i Chiny. I Chiny będą, oczywiście ja uważam osobiście, że to w ciągu roku, dwóch, trzech, to się rozwiąże ta wojna handlowa, która w sumie trwa czy nie trwa. Myślę, że to jeszcze nie ten czas. Ale tu chodzi o rywalizację. Kto wygra tę rywalizację? I wtedy będzie nowy podział w tym porządku międzynarodowym. I ten porządek międzynarodowy, to moim zdaniem, będzie trochę inny jak ten dzisiaj. My nie wiemy dokładnie, jak to będzie, ale to mogą być regionalne centra, które będą przyciągały inne, mniejsze państwa, żeby wzmocnić to jądro, które przyciąga te państwa. Myślę, że może coś takiego być. To będzie rywalizacja między 3-4.
Jak na razie wiemy, że przynajmniej nad Wisłą Amerykanie wygrywają, a Chińczycy są w defensywie. Profesor Krzysztof Miszczak był gościem Popołudnia Wnet, politolog SGH. Dziękuję bardzo, panie profesorze. A my za sekundę przechodzimy do kolejnej rozmowy.